Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek środową katechezę poświęcił darowi rady. Papież mówił, że Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. W ten sposób pomaga nam wzrastać w cnocie roztropności, która pochodzi właśnie z daru rady. Istotnym warunkiem, jak mówił Ojciec Święty, jest modlitwa. Papież akcentował, że podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego, także dar rady jest również skarbem dla całej wspólnoty chrześcijańskiej.
Pan mówi do nas nie tylko w zaciszu serca. Mówi także, ale nie tylko, ale także za pośrednictwem głosu i świadectwa braci. Naprawdę wielkim darem jest możliwość spotkania ludzi wiary, którzy zwłaszcza w bardziej skomplikowanych i ważnych chwilach naszego życia pomagają nam rozjaśniać nasze serca i rozpoznawać wolę Pana.
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
pozdrawiam polskich pielgrzymów. W ubiegłej niedzieli, odwiedzając polską wspólnotę przy kościele świętego Stanisława w Rzymie, powiedziałem, że wyruszyliśmy w drogę na spotkanie w Polsce z okazji Światowego Dnia Młodzieży, które, jak Bóg da, odbędą się w 2016 roku. Idźmy razem, zjednoczeni w miłości i w modlitwie, podejmując zaproszenie świętego Jana Pawła II, byśmy byli zawsze młodzi w Duchu Świętym. Niech Bóg wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji wierni odmówili wspólnie po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Trybunał Konstytucyjny uznał za konstytucyjne przepisy podwyższające wiek emerytalny do 67 roku życia. Zmiany te zaskarżyły Solidarność, OPZZ i Grupa Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wyjaśniła, że nie jest niezgodny z konstytucją wieloletni proces zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, bo wynika to m.in. z konstytucyjnej zasady równości. Wskazała na rozłożenie tego procesu w czasie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ocenili, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający za konstytucyjne podwyższenie wieku emerytalnego, lekceważy prawa nabyte Polaków. PiS obniży wiek emerytalny, jeśli przejmie władzę, podkreślił poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
My się nie zgadzamy z tym wyrokiem, ale pozostaje nam jedno rozwiązanie. Zgodnie z deklaracją pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, po wygranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość po prostu cofnie tą zmianę narzuconą przez rząd koalicji PO-PSL przy ignorowaniu 2,5 miliona podpisów w sprawie referendum dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość wróci do wieku 60 lat, po przekroczeniu których panie będą nabywały uprawnienia emerytalne, a panowie po przekroczeniu 65 lat. Sytuacja, w której przy tak wysokim bezrobociu, przy tak fatalnej opiece zdrowotnej ludzie mają pracować do 67 roku życia, jest po prostu barbarzyństwem.
Dłuższa praca osób starszych wpłynie na większe bezrobocie wśród młodych, zwraca uwagę poseł Janusz Śniadek.
Od tej zmiany wieku emerytalnego nie przybędzie ani jedno miejsce pracy. Spadek demografii, tak naprawdę spadek urodzeń i populacji, nastąpi w sposób znaczący dopiero po roku 2030. To też pokazują jasne prognozy. A do tego czasu jeszcze mamy kilkanaście lat. Dzisiaj rodzące się dzieci prawie będą osiągały dojrzałość. A więc to znaczy, że dla czterech roczników mamy wyrok. Albo bezrobocie, albo emigracja. Polska ma być zasobem taniej siły roboczej dla Europy. To jest polityka tego rządu i to jest m.in. skutek tej reformy, o którym się w ogóle nie mówi.
Rząd nowelizacją ustawy z maja 2012 roku podniósł do 67 lat wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Do tej pory kobiety przechodziły na nią w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Wiek jest stopniowo podnoszony, co kwartał o miesiąc. Mężczyźni mają pracować do 67 roku życia w roku 2020, a kobiety w 2040. Władza wstępuje przeciwko obywatelom, zabiera im prawo do pracy, do normalnego życia. Nie strzela, ale oszukuje. Ta władza oszukuje obywateli, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przed kopalnią Wujek w Katowicach. Lider PiS-u akcentował, że nie wolno dać się zwieść obecnym gestom, zapowiedziom. Miną wybory, ta władza zapomni o węglu i o górnictwie. W ten sposób Jarosław Kaczyński nawiązał do wtorkowego szczytu węglowego. Podczas niego premier Donald Tusk powiedział górnikom to, co chcieli usłyszeć, zaoferował wsparcie. W środę premier uczestniczył w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Jarosław Kaczyński ocenił, że jest to element propagandy rządu PO-PSL.
Wizyta premiera na Śląsku jest częścią tej polityki, którą uprawia od 6,5 lat. To znaczy polityki, której podstawą jest propaganda. Dzisiaj to się nazywa PR-em. Nie ma żadnej realnej treści, jest propaganda, propaganda, jeszcze raz propaganda. Dzisiaj są wizyty, jutro będą wybory, jeśli im się w tych wyborach, co nie daj Boże, uda, o Śląsku zapomną.
Senator Bolesław Piecha, kandydat PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odniósł się do środowego wystąpienia premiera na Europejskim Kongresie Gospodarczym.
Pan premier powiedział, że śląski węgiel, że polski węgiel jest sercem Europy. Panie premierze, to serce leży dzisiaj na Ojomie i tylko dzięki ludziom ciężkiej pracy, również tym, którzy tutaj walczyli o polskość, o śląskość, o swoje miejsca pracy w kopalni Wujek, jest jeszcze utrzymywane przy życiu. Proszę pamiętać o tym, że lepiej było zapobiegać, a nie leczyć. Przez wiele lat dla górnictwa, które wymaga restrukturyzacji, dofinansowania, jak również utrzymania miejsc pracy, nie zrobił pan nic.
Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Śląsk jest szczególnie ważny z punktu widzenia polskiej gospodarki. Sejm nie wysłucha wyjaśnień premiera dotyczących finansowania swojej byłej partii KLD przez niemiecką CDU. O uzupełnienie porządku obrad o informację premiera w tej sprawie wnioskował klub PiS-u. Tłumaczył, że Donald Tusk jednoznacznie nie odniósł się do zarzutów. Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów zadecydowało jednak, że informacji na posiedzeniu nie będzie. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, akcentuje, że być może unikanie odpowiedzi jest celowym działaniem koalicji rządzącej. PiS we wniosku stwierdza, że brak jednoznacznego odniesienia premiera Donalda Tuska do przedstawionych zarzutów budzi poważne wątpliwości co do jawności i transparentności życia publicznego w Polsce. Stawia także pytania o to, czyje interesy reprezentował były Kongres Liberalno-Demokratyczny oraz jego twórcy, którzy dzisiaj z premierem Donaldem Tuskiem na czele tworzą Platformę Obywatelską i sprawują rządy w państwie, napisał poseł Mariusz Błaszczak. O sprawie finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką CDU napisał jeden z tygodników. Zarzut potwierdza Paweł Piskorski, były polityk KLD i Platformy Obywatelskiej. Lider Tatarów Krymskich, długoletni więzień sowieckich łagrów, Mustafa Dżemilew, został pierwszym laureatem tegorocznej Nagrody Solidarności, a decyzję ogłosił i uzasadnił szef MSZ Radosław Sikorski. W kapitule nagrody zasiedli m.in. były prezydent Lech Wałęsa, a także była działaczka Solidarności Henryka Krzywonos. Nagroda opiewa na kwotę blisko miliona euro. Z tego 250 tysięcy euro otrzyma laureat. 700 tysięcy euro będzie przeznaczone na programy Polskiej Pomocy Rozwojowej, a 50 tysięcy euro na podróż studyjną laureata po Polsce. To paradoks, że rząd, który nie uznaje żadnych zasad solidaryzmu i solidarności społecznej, uważa się do uprawnionego wręczania Nagrody Solidarności, stwierdził Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność.
Też nie chcę wracać do tego, że wręczanie Nagrody Solidarności bez NSZZ Solidarność wydaje się być mocno śmieszne, ale sam ten fakt, że w państwie, w którym tej solidarności społecznej, solidarności rządzących ze społeczeństwem jest jak na lekarstwo, a właściwie nie ma wcale, wręcza się Nagrodę Solidarności. To jest kolejny zabieg PR-owski, kolejny żart ze społeczeństwa polskiego. Oczywiście, że potrzeb jest wiele i że te pieniążki można było spożytkować w sposób o wiele bardziej sensowny, ale znając ten rząd, to wiem, że gdyby nie wręczyli go w formie tej nagrody, która ma przecież robić reklamę temu rządowi, to i tak przeznaczyliby na jakiś kolejny kuriozalny spot telewizyjny, w którym przypisywaliby sobie zasługi, z którymi kompletnie nie mają nic wspólnego.
Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Witold Waszczykowski, mówił, że decyzja kapituły jest zaskakująca. Wyjaśnia, że szef Tatarów Krymskich z pewnością zasługuje na wsparcie i zasługiwał na nie, gdy na Ukrainie dochodziło do jawnej rosyjskiej agresji. Dziś jest to trochę spóźnione.
Wtedy należało głośno krzyczeć, protestować. Dzisiaj jest to już trochę zwana musztarda po obiedzie. Być może ta nagroda zostanie jakoś wykorzystana na dalszą działalność polityczną. Natomiast jest faktem, że znaczna część Ukrainy jest już pod okupacją rosyjską. No miejmy nadzieję, że ta nagroda zwróci uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację ludzi znajdujących się pod okupacją rosyjską na Krymie, również i Tatarów. Natomiast Moim zdaniem wysiłki rządu polskiego są zbyt skromne w tej chwili wobec Ukrainy. Powinniśmy mobilizować opinię publiczną, powinniśmy mobilizować instytucje, do których należymy, Unię i NATO, aby jednak podjęły te instytucje działania wobec Rosji. Mamy zbrodnie, mamy złamanie prawa międzynarodowego.
Nagroda zostanie wręczona 3 czerwca, natomiast 4 czerwca w stolicy odbędą się oficjalne uroczystości 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Resorty spraw zagranicznych oraz kultury raczej nie wycofają się z przyszłorocznej inicjatywy Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Ta inicjatywa może pomóc w walce z propagandą Rosji dotyczącą konfliktu na Ukrainie, mówiła wiceszefowa MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas obrad Sejmowej Komisji Kultury, która zajęła się tą sprawą. Wiceminister kultury Piotr Żuchowski zwrócił uwagę, że Rok Polski w Rosji i Rok Rosji w Polsce może pozytywnie wpłynąć na wiedzę Rosjan nie tylko o polskiej kulturze, ale także o stosunku Polaków wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby polski rząd wycofał się z realizacji tego przedsięwzięcia, mówił podczas środowego posiedzenia poseł Jan Dziedziczak.
Apelujemy o to, żeby wycofać się z tego projektu, żeby pokazać, że państwo polskie nie zostawiło Ukrainy samej, nie bawi się nad poległymi, którzy w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach oddali życie za wolność swojego kraju. To jest wysoce niestosowne. Jest agresja, giną ludzie, a my będziemy urządzać sobie koncerty i wystawy.
Rok Polski w Rosji i Rok Rosji w Polsce to inicjatywa, która w roku 2015 ma pozwolić Polakom i Rosjanom przedstawić własne najważniejsze osiągnięcia gospodarcze, naukowe i kulturalne. Rosja wycofała swoje wojska z granicy z Ukrainą, oświadczył prezydent Władimir Putin po spotkaniu z rotacyjnym przewodniczącym OBWE, prezydentem Szwajcarii. Na pewno powitalibyśmy z zadowoleniem znaczące i przejrzyste wycofanie. Dotąd nie ma jednak żadnego dowodu, że takie wycofanie nastąpiło, powiedział rzecznik Białego Domu. Prorosyjscy separatyści w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy poinformowali, że w czwartek rozważą apel prezydenta Putina o odroczenie referendum niepodległościowego, które mieli przeprowadzić 11 maja. Tymczasem Ukraina otrzymała dziś 3 200 000 000 dolarów jako pierwszą transzę pomocy kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według rzecznika Banku Ukrainy ponad 1 000 000 000 dolarów z tej kwoty włączono do rezerw dewizowych Banku Centralnego. Zaś resztę przejął budżet państwa na cele finansowania własnego deficytu. Państwa Unii Europejskiej uzgodniły rozszerzoną podstawę prawną do wprowadzenia sankcji wizowych i finansowych w związku z kryzysem na Ukrainie, poinformowały źródła dyplomatyczne. Nowe kryteria pozwolą na objęcie sankcjami ludzi powiązanych z Kremlem i firm. Trwa dyskusja o dodaniu około 10 nowych nazwisk do unijnej czarnej listy objętych sankcjami. Decyzje ostatecznie mogą być zatwierdzone przez ambasadorów albo też ministrów spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli, które zaplanowano na najbliższy poniedziałek. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja, a ja dziękuję Państwu za uwagę.